Rozdział 27. Centaur i donosiciel.
Założę się, że teraz żałujesz, że zrezygnowałaś z wróżbiarstwa. Co, Hermiono? Zapytała Parvati ze złośliwym uśmiechem.
Była przerwa śniadaniowa, kilka dni po wyrzuceniu z pracy profesor Trelawney i Parvati podkręcała sobie różdżką rzęsy, sprawdzając efekt w łyżce od herbaty. Za chwilę miała się odbyć pierwsza lekcja z centaurem Firenzo.
Nie sądzę, odpowiedziała lekceważąco Hermiona, znat egzemplarza proroka codziennego. Nigdy nie przepadałam za końmi.
Przewróciła stronę gazety, przebiegając wzrokiem kolumny.
To nie jest koń, to centaur, oburzyła się Lavender. Cudowny centaur, westchnęła Parvati. A, tak czy owak, ma cztery nogi, stwierdziła chłodno Hermiona. A w ogóle to sądziłam, że wy obie żałujecie odejścia Trelawney.
Żałujemy, zapewniła ją Lavender. Poszłyśmy do jej gabinetu, żeby ją odwiedzić. Zaniosłyśmy jej kilka żonkili, takich ładnych, nie tych wrzeszczących, które ma Sprout.
A jak ona się czuje? Zapytał Harry.
O, nie najlepiej, biedaczka, powiedziała Lavender. Płakała i powiedziała, że wolałaby na zawsze opuścić zamek, niż mieszkać pod jednym dachem z Umbridge i trudno się dziwić. Okropnie ją potraktowała, prawda? Mam przeczucie, że Umbridge dopiero zaczęła być okropna, mruknęła ponuro Hermiona.
To niemożliwe, odezwał się Ron z nadwielkiego talerza jajek i bekonu.
Gorsza już nie może być. Zapamiętajcie sobie moje słowa. Ona teraz będzie chciała się zemścić na Dumbledorze za to, że mianował nowego nauczyciela bez konsultacji z nią, powiedziała Hermiona, składając gazetę.
I to istotę nie w pełni ludzką. Widzieliście jej minę, jak zobaczyła Firenza?
Po śniadaniu Hermiona poszła na numerologię, a Harry i Ron ruszyli za Parvati i Lavender do sali wejściowej, zmierzając na wróżbiarstwo.
To nie idziemy do wieży północnej? Zdziwił się Ron, kiedy Parvati minęła marmurowe schody.
Parvati spojrzała na niego pogardliwie przez ramię.
A niby jak Firenzo miałby wejść po drabinie? Wróżbiarstwo mamy w klasie numer 11, to było wczoraj na tablicy ogłoszeń.
Klasa numer 11 mieściła się w korytarzu, do którego wchodziło się z sali wejściowej naprzeciw drzwi do wielkiej sali. Była to jedna z nieużywanych klas, więc zwykle sprawiała wrażenie zaniedbanego schowka lub magazynu. Ale kiedy Harry wszedł do niej z Ronem, aż oniemiał, bo znalazł się na leśnej polanie.
Co to?
Podłogę porastał uginający się pod stopami mech, wokoło rosły drzewa, których obsypane listowiem gałęzie przysłaniały sufit i okna, także pokój wypełniały smugi łagodnego, centkowanego zielonego światła. Uczniowie, którzy przyszli przed nimi, siedzieli na mchu, oparci o pnie drzew i głazy, obejmując rękami kolana, a miny mieli lekko przestraszone. Po środku, gdzie nie było drzew, stał Firenzo.
Harry Potter, powiedział na jego widok i wyciągnął rękę.
Cześć, wybąkał Harry, wymieniając uścisk dłoni z centaurem, który przyglądał mu się bez zmrużenia powiek swymi zdumiewająco niebieskimi oczami, ale się nie uśmiechał.
Miło cię zobaczyć.
I ciebie, rzekł centaur, pochylając głowę. Przepowiedziano, że znowu się spotkamy.
Harry zauważył na piersi Firenza cień siniaka w kształcie kopyta. Odwrócił się, by usiąść na mchu razem z resztą klasy i stwierdził, że wszyscy patrzą na niego z podziwem, najwyraźniej zaskoczeni tym, że zna Firenza, który tak ich onieśmielał. Kiedy drzwi zamknięto i ostatni uczeń usiadł na pniaku koło kosza na śmieci, Firenzo machnął ręką, wskazując na salę.
Profesor Dumbledore był tak uprzejmy, że przystosował tę klasę, rzekł, gdy wszyscy już usiedli, tak, aby przypominała moje naturalne środowisko. Wolałbym was nauczać w zakazanym lesie, który był aż do poniedziałku moim domem, ale to niemożliwe.
Ale proszę pana, wydyszała Parvati podnosząc rękę, dlaczego nie? Byliśmy już tam z Hagridem, wcale się nie boimy.
Tu nie chodzi o waszą odwagę, tylko o moją sytuację. Nie mogę już powrócić do lasu. Moje stado wygnało mnie stamtąd.
Stado? Powtórzyła z zakłopotaniem Lavender i Harry domyślił się, że pomyślała o krowach. Co? Och! Po jej minie poznał, że nagle zrozumiała. To was jest więcej?
A czy Hagrid was wyhodował tak jak te strale? Zapytał żywo Dean.
Firenzo powoli odwrócił głowę, by spojrzeć na Deana, który natychmiast pojął, że musiał powiedzieć coś obraźliwego.
Nie miałem na myśli... Przepraszam, wybąkał cichym głosem. Centaury nie są ani sługami, ani zabawkami ludzi, powiedział spokojnie Firenzo.
Zapadło milczenie, a potem Parvati znowu podniosła rękę. Proszę pana, a dlaczego inne centaury pana wygnały?
Ponieważ zgodziłem się pracować dla profesora Dumbledora. Uważają to za zdradę naszego gatunku.
Harry przypomniał sobie, jak prawie 4 lata temu centaur Zakała zrugał Firenza za to, że ten pozwolił Haremu jechać na swoim grzbiecie i nazwał go zwykłym mułem. Może to właśnie Zakała kopnął Firenza w pierś.
Zacznijmy, rzekł Firenzo.
Machnął swoim kremowo-złotym ogonem, podniósł rękę ku liściastemu baldachimowi nad głowami, opuścił ją powoli i nagle w klasie pociemniało, tak że teraz siedzieli na leśnej polanie o zmierzchu, a na suficie pojawiły się gwiazdy. Wszystkich zatkało, rozległy się ochy, a Ronowi wyrwało się głośne „O kurcze!”.
Połóżcie się na plecach, powiedział spokojnie Firenzo, i obserwujcie niebo. Tam są zapisane dla tych, którzy potrafią widzieć, losy naszych ras.
Harry wyciągnął się wygodnie na plecach i spojrzał w sufit. Mrugnęła stamtąd do niego migocąca czerwona gwiazda.
Wiem, że na astronomii poznaliście już nazwy planet i ich księżyców, rozległ się spokojny głos Firenza, i że potraficie wykreślić ich ruchy po niebie. Centaury od wieków zgłębiają tajemnicę tych ruchów. Doszliśmy do wniosku, że na niebie zapisana jest przyszłość.
Profesor Trelawney przerabiała już z nami astrologię, powiedziała z przejęciem Parvati, podnosząc rękę, a ponieważ leżała na plecach, ręka sterczała nad nią w powietrzu. Mars powoduje wypadki, pożary i inne klęski, a kiedy jest w takiej odległości kątowej od Saturna jak teraz, nakreśliła właściwy kąt w powietrzu, to oznacza, że trzeba się obchodzić szczególnie ostrożnie z ogniem i gorącymi rzeczami.
To są ludzkie niedorzeczności, przerwał jej spokojnie Firenzo.
Ręka Parvati opadła bezwładnie.
Błahe zranienia, drobne ludzkie wypadki, powiedział Firenzo, a pokryta mchem podłoga zadudniła głucho pod jego kopytami, dla wszechświata nie mają większego znaczenia niż bezładny ruch mrówek, a ruchy planet nie mają na nie żadnego wpływu.
Ale profesor Trelawney, zaczęła Parvati urażonym tonem, jest człowiekiem, przerwał jej Firenzo.
I dlatego... Dlatego zaślepiają ją i krępują ograniczenia właściwe waszemu gatunkowi.
Harry odwrócił lekko głowę, by spojrzeć na Parvati. Miała bardzo obrażoną minę, podobnie jak niektórzy wokół niej.
Sybilla Trelawney może i jest jasnowidzącą, tego nie wiem, ciągnął Firenzo, a Harry znowu usłyszał świst jego ogona, ale marnuje czas na te nonsensy, które ludzie, schlebiając sobie, nazywają szumnie przepowiadaniem przyszłości. Ja jednak jestem tutaj po to, żeby wam objaśnić mądrość centaurów, która jest bezosobowa i bezstronna. Obserwujemy niebiosa, aby wykryć wielkie przypływy zła, wielkie zmiany, które niekiedy są tam zapisane. Nabranie pewności co do charakteru owych zmian może zająć nawet 10 lat.
Wskazał na czerwoną gwiazdę tuż nad Harrym. W minionym dziesięcioleciu wiele wskazywało na to, że społeczność czarodziejów żyje w krótkim okresie spokoju między dwiema wojnami. Wojowniczy Mars świeci teraz jasno nad nami, co zapowiada rychły koniec owego spokoju. Jak szybko znowu wybuchnie wojna, centaury mogą wywróżyć, paląc pewne zioła i liście, obserwując dymy i płomienie.
Była to najbardziej niezwykła lekcja, jaką Harry kiedykolwiek przeżył. Rzeczywiście palili szałwię i malwę na podłodze klasy, a Firenco mówił im, by w kłębach dymu poszukiwali pewnych kształtów i symboli, ale zupełnie nie przejmował się tym, że żadne z nich nie potrafiło dostrzec opisywanych przez niego znaków. Powiedział im, że ludzie nigdy nie opanowali tej sztuki, że centaurom zajmuje to lata, a w końcu stwierdził, że i tak nie można przywiązywać do tego zbyt dużej wagi, bo nawet centaury czasami mylnie owe znaki odczytują. Był zupełnie niepodobny do żadnego z nauczycieli, których Harry dotąd poznał. Wydawało się, że nie tyle mu zależy na przekazaniu im swojej wiedzy, ile na przekonaniu ich, że żadna wiedza, nawet wiedza centaurów, nie jest nieomylna.
Trudno powiedzieć, żebyśmy się dowiedzieli czegoś konkretnego, nie? Zauważył cicho Ron, kiedy zgasili swoje ognisko z malw. Ja bym na przykład chciał poznać więcej szczegółów o tej wojnie, która nas czeka, a ty?
Rozległ się dzwonek i wszyscy podskoczyli. Harry całkowicie zapomniał, że wciąż znajdują się we wnętrzu zamku. Był przekonany, że naprawdę są w lesie. Wysypali się na zewnątrz z nieco zmieszanymi minami. Harry i Ron już mieli wyjść za innymi, kiedy Firenco zawołał:
Harry Potterze, pozwól na słówko.
Harry odwrócił się. Centaur zbliżał się do niego powoli. Ron zawahał się.
Możesz zostać, powiedział mu Firenco. Tylko zamknij drzwi.
Ron pośpiesznie wykonał to polecenie.
Harry Potterze, jesteś przyjacielem Hagrida, tak?
Zapytał centaur.
Tak. Więc przekaż mu moje ostrzeżenie. Jego wysiłki nie przynoszą rezultatu. Powinien dać sobie z tym spokój.
Jego wysiłki nie przynoszą rezultatu? Powtórzył Harry, nie mając pojęcia, co to znaczy.
I powinien dać sobie z tym spokój, powiedział Firenco, kiwając głową. Ostrzegłbym go sam, ale zostałem wygnany. Nie byłoby rozsądne, gdybym teraz zagłębił się w puszczę. Hagrid ma i tak dość kłopotów. Bez bitwy centaurów.
Ale co Hagrid próbuje zrobić? Zapytał Harry z niepokojem.
Firenco zmierzył go spokojnym spojrzeniem. Hagrid niedawno oddał mi wielką przysługę i od dawna darzę go szacunkiem za opiekę, którą otacza wszystkie żyjące stworzenia. Nie zdradzę jego sekretu, ale powinien odzyskać rozsądek. To nieudana próba. Powiedz mu to, Harry Potterze. Życzę ci pomyślnego dnia.